Dzień dobry, program realizuje Bogusław Wichrowski, przed mikrofonem Agata Zalewska. Czy nie wydaje się Państwu czasem, że podczas zdobywania szczytów często umyka nam droga, która do nich prowadzi? Wówczas naprawdę można wiele stracić, bo nie trzeba przecież wspinać się na ośmiotysięcznik, aby zachwycić się pięknem gór. Nie zawsze też trzeba igrać ze śmiercią, żeby zaznać trochę adrenaliny i życia na krawędzi. I w końcu nie trzeba też wspinać się na dach świata, bo także piękny widok rozpościera się u jego stóp. I dobrze to wie nasz dzisiejszy gość, z którym dziś wybierzemy się w jeden z najpiękniejszych trekkingów na naszym globie, do Everest Base Camp.
Czas zuchwałych.
A dziś moim gościem jest Kamil Zińczuk, współorganizator wypraw między innymi w Himalajach. Cześć Kamilu.
Witam Państwa, cześć Agata.
Co czujesz za każdym razem, patrząc na najwyższą górę świata? Przesyt tymi widokami, a może niedosyt, bo jednak chciałoby się tam wspiąć na sam wierzchołek?
Jeżeli chodzi o wspinanie, to już sobie dawno powiedziałem, że nie.
A dlaczego?
Gdy stałem pierwszy raz w Base Campie i spojrzałem w górę, zresztą z Base Campu nie widać Everestu, jest się tak blisko tej góry, że jest ona zasłonięta, i spojrzałem na lodospad Kumbu i zobaczyłem, jak on wygląda, jaki jest stromy, stwierdziłem, że te 5-600 mi wystarczy, wspinać się nie będę.
A to ciekawe, że z Base Campu nie widać góry samej.
Tak, jest to pierwszy etap już wspinaczkowy, jeżeli chodzi o wejście na Everest. Stamtąd rozpoczynają się wszystkie wspinaczki. Natomiast do tego Base Campu trzeba dotrzeć. Samo proces zdobywania, tego komercyjnego zdobywania góry trwa około 2 miesiące, więc Base Camp przekształca się w takie miasteczko, szczególnie na wiosnę, gdzie wspinacze mieszkają, żyją i przygotowują się do wejścia, aklimatyzują się prawie 2 miesiące.
Ale jeszcze właśnie powrócę do tego pytania. Niedosyt czy przesyt?
Zawsze mam niedosyt, bo mam taki rys charakterologiczny, że zawsze chciałbym więcej.
Czyli jednak
chociaż nie wyżej. Jakoś taki mam trochę lęk przed tą górą, więc...
Wzbudza lęk, jak się na nią patrzy? Jakbyś opisał te emocje, które się budzą podczas samego tego widoku?
Generalnie, jeżeli mówimy o takim klasycznym trekkingu do Everest Base Campu, to zaczynamy go z Lukli, więc ta góra jest cały czas obecna.
I coraz bliżej. Chodzi,
jest coraz bliżej, a ostatniego dnia jest widoczny tylko kawałek podczas trasy do samego Base Campu, a potem już ta góra niknie i stajemy przed wielką lodowo-skalną ścianą, gdzieś tam daleko za tą ścianą jest Everest.
Tak w ogóle to wyjątkowy czas na wyprawę w okolice Everestu, no bo w tym roku upłynęło 70 lat od pierwszego zdobycia tej najwyższej góry świata przez Edmunda Hillarego i Sherpa Tanzinga, i oni tam też są w wielu miejscach upamiętniani, prawda, na szlaku.
Tak, generalnie i Tenzing, i Hillary są widoczni na szlaku. No Tenzing z tego względu, że wychował się w Dolinie Kumbu. Hillary bardzo dużo działał na rzecz lokalnej społeczności. Między innymi lotnisko w Lukli, które...
Jedno z najbezpieczniejszych
lotnisk to jest jego dzieło, znaczy nie fizycznie, ale finansowo. Wiele szkół, także wiele szpitali, które znajdują się w tamtych okolicach, no to jest dzieło Hillary.
No i ten most, prawda?
Tak, most Tenzinga Hillarego, które można podziwiać chociażby w filmie Everest. Ten podwójny most jest to most do Namche Bazar.
Trekking do bazy Everestu nie jest uznawany za technicznie trudny, jednak trzeba pamiętać o tej wysokości. To się najbardziej daje wyznaki?
To jest racja. Rusza się z Lukli, natomiast...
I ta miejscowość już jest położona na 2800 chyba metrach, tak?
Tak. Najczęściej startuje się z Lukli, gdyż jest to miejsce, do którego dolatują samoloty, więc najtaniej jest tam dolecieć z Katmandu bądź z Ramanszep. To jest takie inne lotnisko, które obsługuje Lukle. Natomiast ze względu na pogodę te trekkingi potrafią startować kilka dni wcześniej, czy tam kilka dni niżej. Natomiast taki klasyczny trekking to jest właśnie z Lukli w stronę Everest Base Campu. I rzeczywiście, o ile technicznie nie jest to trudny trekking, natomiast cały czas mamy do czynienia z wysokością. Już od drugiego dnia czyli od noclegu w Namcze Bazar, to jest 3400 metrów, można odczuwać kłopoty.
No bo jest coraz wyżej.
Tak, czyli ten klasyczny ból głowy, czy też bezsenność. Natomiast z wysokością nie ma żartów. Im wyżej jesteśmy, tym niższe ciśnienie powietrza. Im niższe ciśnienie powietrza, tym więcej wdechów i wydechów musimy wykonać,
żeby... Oddech staje się coraz bardziej płytki, prawda?
Tak, no, musimy częściej oddychać, więc nasze serce jest obciążone, bo bije coraz szybciej. Z dużą ilością oddechów jest związane to, że szybko się odwadniamy, więc musimy pić co najmniej 3,5-4 litry napojów, czy wody dziennie. Już samo wypicie 4 litrów wody to jest często problem. Dochodzi często ból głowy. Dużo częściej bierzemy oddech, przez to wydychamy dużo więcej pary wodnej, odwadniamy się, ten mózg nam się obkurcza, tak można by powiedzieć, z odwodnienia. No i jest to ból, generalnie dopóki boli głowa z przodu, czyli czoło, wszystko jest w porządku. Jeżeli ten ból pojawia się z tyłu głowy, zaczyna się robić problem, bo może być to obrzęk i wtedy może być to nawet niebezpieczne. Bezpieczne dla życia.
Czyli człowiek musi się kontrolować i musi obserwować swój organizm, jak reaguje na tę wysokość, żeby w odpowiednim momencie mógł zareagować?
Tak, jak najbardziej. Szczególnie te bóle z tyłu głowy, czy też takie kołatanie serca. No, trudno jest zasypiać, jeżeli przed chwilą wbiegło się na czwarte piętro po schodach. A to tętno spoczynkowe u ludzi często na wysokościach to jest na poziomie 90-100 uderzeń serca na minutę, czyli jest dosyć spore.
Dopytuję, ponieważ pewnie wiele osób myśli, że na taki trekking może się wybrać po prostu każdy.
I tak i nie.
No bo trochę się tak mówi. Komercyjne agencje, które zachęcają ludzi, to mówią, że to jest trekking dla każdego, że wśród uczestników są często osoby w wieku 14 bądź 65 lat nawet, które udają się do bazy pod Everest. Jednak to, jak słychać,
wchodzą też osoby starsze. Natomiast jak z każdą aktywnością fizyczną, ja odradzam tego typu aktywność osobom, które ostatnie 10 lat spędziły za biurkiem i nie ruszały się. Raczej trzeba stopniować tą aktywność, niż rzucać się z motyką na słońce, jeżeli już tak mówimy. Aczkolwiek dużo osób bagatelizuje to, stąd na szlaku można spotkać wiele osób, które zjeżdżają w dół już na osiołkach bądź też na mułach.
W momencie, kiedy ty byłeś, bo niedawno wróciłeś, prawda, z wyprawy.
No, w tym roku już byłem dwa razy.
Także. Już w tym roku byłeś dwa razy, dokładnie. Ale teraz, ostatnio jak byłeś, to nie było jeszcze tego miasteczka, o którym wspominałeś, ponieważ to jeszcze nie jest sezon na zdobywanie szczytu.
Sezon spinaczkowy zaczyna się w kwietniu i trwa do końca maja. I wtedy to miasteczko funkcjonuje, żyje i rzeczywiście, jak czytałem ostatnio, ma nawet długość około 1,5 kilometra, więc mieszka tam sporo osób. No jest to wielkie pole namiotowe rozbite na lodowcu, bo cały Everest Base Camp funkcjonuje na lodowcu Kumbu. A strokate namioty tworzące różne mozaikę, przejścia. No jest masę namiotów, masę ludzi. Tylko trzeba brać pod uwagę to, że tam działają agencje wspinaczkowe i te namioty skupiają się wokół danych agencji.
Oczywiście przede wszystkim są to agencje.
Przede wszystkim, aczkolwiek też są stowarzyszenia, które tam działają. Chociażby jest namiot lekarzy, to są wolontariusze.
Czy sama taka wędrówka u podnóża himalajskich szczytów już potrafi nauczyć człowieka takiej pokory do wysokich gór?
Myślę, że tak. Chociażby z tego, co rozmawialiśmy wcześniej, czyli wysokość, ale też to, że w zasadzie, że od Lukli, jeżeli wylądujemy w Lukli, to nie zobaczymy ani motocykla, ani samochodu. Cały transport odbywa się pieszo, bądź też na plecach mułów, bądź też na plecach jaków, bądź też śmigłowcem.
Ile to jest kilometrów z tej Lukli?
Z Lukli do base campu jest 52 kilometry.
Wydawałoby się, że to jest nic.
Wydawałoby się, że można to przejść w dzień, prawidłowo wykonana aklimatyzacja sprawia, że tą trasę najczęściej pokonuje się w 8 dni. I najczęściej dzienne przejścia to są około 5-6 godzin marszu.
I jak idziecie z tej Lukli już do base campu, przechodzicie przez różne miejscowości. To nie jest tak, że cały czas jesteście w drodze i stawiacie namioty, tylko na przykład po drodze mijacie miejscowości, wsie, w których się zatrzymujecie i tam macie też noclegi, tak? Tak to wygląda mniej więcej?
Cały trekking, cała Dolina Kumbu jest doliną zamieszkałą. Tam do wysokości 4200 metrów funkcjonują wsie, które funkcjonują cały rok. Są to wsie zamieszkałe przez mieszkańców. Powyżej dwie miejscowości, które miejscowości, czy miejsca, które obsługują ruch turystyczny, są to sztuczne twory. Jest to miejscowość Labucze i miejscowość Gorakszep. Miejscowość to nie jest miejscowość w sensie naszej miejscowości. To jest bardziej kilkanaście domów, tak zwanych tea house'ów, w których mogą zatrzymać się turyści, przespać tragarza. Natomiast idąc, zatrzymujemy się bądź też w pensjonatach, bądź też w tych tea house'ach, czyli takich najprostszych domach, gdzie można zjeść i można się przespać.
Mm-hmm, ale to wcale nie wygląda tak komfortowo, bo często temperatura powietrza w tych pokojach jest taka sama jak na zewnątrz, albo niewiele wyższa.
Tak, jeżeli chodzi o sezony turystyczne, to my wyróżniamy w Himalajach dwa sezony, czyli sezon wiosenny i sezon jesienny. W zimie jest za zimno dla większości turystów, a w lecie jest monsun, czyli w zasadzie codziennie pada deszcz i ta widoczność jest bardzo, bardzo, tak. bardzo ograniczona. Teraz, gdy byłem w marcu i kwietniu, co najzimniej chyba w pokoju miałem minus 14. W każdym razie woda zamarzła.
Minus 14 w kwietniu, a teraz?
Tak. Teraz było cieplej. Teraz był najcieplejszy sezon, ale tam wysoko było na minusie. No są to góry. Jeżeli się idzie, świeci słoneczko, to można sobie spalić twarz w 15 minut. Jeżeli słoneczko zachodzi za skałę, bądź też za chmury, robi się chłodno.
Mhm. Jakieś takie piękniejsze widoki, bo mówisz, że ten Everest, no, ten widok jest dozowany dla uczestnika takiej wyprawy, ale są jakieś piękniejsze widoki niż sam Everest?
Osobiście po iluś tam razach w tym miejscu, dla mnie base camp jest tylko punktem na mapie, jest takim magicznym punktem, ale jednak jest to punkt na mapie i według mnie podczas drogi można znaleźć ładniejsze widoki. Moim absolutnym topem, moją ukochaną górą, i jak pytałaś się o górę, na którą kiedykolwiek chciałbym wejść, gdybym się wspinał, to nie byłby to Everest, byłaby to góra Amadablam. To jest góra 6800 albo 6900, nie pamiętam w tej chwili, natomiast jest...
Bardzo trudna technicznie też podobno.
Ale jest tak śliczna.
Tak?
Tak. To jest wysoka, wysoka kolumna, która wznosi się po prawej stronie Doliny Kumbu i tak naprawdę widzimy Amadablam z trzech stron.
A powiedz mi, podczas tego trekkingu właśnie u podnóża tych himalajskich szczytów, one wołają czy straszą?
I jedno i drugie. Dla osoby, która trekkinguje, to widok tych pionowych ścian, czy też, jeżeli posłuchamy, wołanie góry, bo w tych ostatnich dniach, kiedy się wchodzi na Everest Base Camp, często słychać tąpnięcia lodu, czy też widać schodzące lawiny. Ja osobiście nie widziałem jakiejś dużej lawiny, natomiast widać te pędzące w dół skały i słychać pomruk góry.
Jest coś takiego?
Po części można powiedzieć, że to jest to trochę mistyczne przeżycie. Wychodzimy z cywilizacji, chociażby wspomniałem o tych samochodach, o tym sposobie poruszania się i w pewnym momencie zdajemy sobie sprawę, że jeżeli chcemy zejść w dół, to albo helikopter, który nie zawsze może lecieć ze względu na warunki atmosferyczne, albo trzeba jednak iść piechotą.
Czyli nie ma odwrotu.
A z base campu to jest trzy dni marszu.
Czyli nie ma odwrotu, to jest właśnie to, że jak już się wybierasz tam, to musisz wiedzieć, że ukończysz ten trekking.
No, trzeba mieć w głowie to, że nie jest to Europa, gdzie możemy wezwać sobie Bolta czy też taksówkę i pojechać do domu.
To chyba jasne. Mam nadzieję, że wszyscy mają tego świadomość, tak?
A różnie z tym bywa.
No właśnie, bo tak się zastanawiam, bo jesteś organizatorem tych wypraw, więc przekrój ludzi, z którymi się spotykasz, jest pewnie przeróżny. Wiemy, jak to wygląda też w polskich górach, jak ludzie podchodzą do gór. Często no nie jest to zbyt odpowiedzialne. Czy tam też zdarzają się właśnie tego typu historie, jak mówisz?
To nie chodzi o to, że były jakieś zachowania, które według mnie były nieodpowiednie. Natomiast często ludzie nie zdają sobie sprawy z wysiłku fizycznego, który trzeba włożyć, żeby wejść jednak na tą wysokość. I często, gdy informuję o ludzi, że będziemy szli 5 godzin dziennie, uśmiechają się, że co to jest. Natomiast w terenie jednak ten wysiłek
w
takim terenie i na takiej wysokości często te osoby są weryfikowane.
Możecie sobie pozwolić na to, żeby zatrzymać się gdzieś na dłużej?
Mamy czas na to, żeby sobie posiedzieć, pocieszyć się górą, porobić zdjęcia.
No tak, ale musicie dojść do kolejnej miejscowości, żeby na nocleg chociażby,
no tak,
nie? Więc
tak,
za dnia,
albo
jest jeszcze jasne.
Albo trzeba wezwać tak zwany pony service, czyli takiego Bolta, ale na osiołku.
A czyli jednak jest Bolt.
Napędzany sianem.
A coś takiego funkcjonuje,
tak,
naprawdę?
Tak, no serwis osiołkowy.
To znaczy?
Można sobie wynająć osiołka, na którym się siedzi i często tacy osoby, które sobie nie radzą z wysokością bądź też nie chcą się przemęczyć, wynajmują sobie osiołka i jadą na osiołku do base campu.
To no tak jak nadmorskie oko.
Tak. No zdarzają się też osoby, które przylatują po prostu helikopterem na base camp, spędzają tam 15 minut, bo nie są zaklimatyzowani, robią sobie zdjęcia i wracają.
Za pieniądze można naprawdę dużo rzeczy.
Można dużo, ale nie wszystko. Tutaj jednak to są góry i pogoda gra bardzo dużą rolę. Jeżeli ma się pecha, a ja czasami tego pecha, że tak powiem, mam, to można na przykład mieć taką pogodę, że się utknie w którymś miejscu. I tak naprawdę tak na przykład ostatnie 5 dni mojego wyjazdu, ostatniego, było lotnisko z Lukli zamknięte ze względu na
warunki
pogodę.
Pogodowe.
Tak, wisiała taka mgła, że nie było widać nic. Musieliśmy zejść 700 niżej na lądowisko helikopterów, a tam też czekaliśmy 2 dni na helikopter, który nas zabierze do Katmandu.
To już było przy powrocie, prawda?
Przy powrocie. Ale w drugą stronę też się zdarza. Na wiosnę na przykład 4 dni czekałem na lotnisku w Katmandu.
No właśnie. Co stanowi największe zagrożenie podczas takiego trekkingu?
Podstawowa sprawa to jest reakcja ludzi na wysokość.
A jakie się zdarzają reakcje? Czy byłeś świadkiem właśnie, jak ludzie potrafią źle na przykład reagować?
No tak, w Gorakrze, w ostatnim miejscu przez base campem, na wiosnę z innej grupy po prostu jedna dziewczyna zmarła. Więc z wysokością nie ma żartów. Dziewczyna 36 lat po prostu się nie obudziła.
W innej grupie już
tak,
zupełnie.
Tak.
O życiu u stóp Everestu opowiada nam Kamil Zińczuk.
Czas zuchwałych.
Jak to wygląda z twojej perspektywy? Bo spotykasz mnóstwo ludzi, mnóstwo historii. Co byś w ogóle powiedział o Nepalczykach, którzy żyją na takiej wysokości u podnóża Himalajów?
Ja podziwiam tych ludzi. To są ludzie, którzy są bardzo, bardzo wytrzymali, ale jednocześnie mają olbrzymią pogodę ducha. Jeżeli miałbym opowiadać historię o Nepalczykach, o ich bardzo ciężkiej pracy, goszczą nas tam w pensjonatach, w tea house'ach, karmią nas, ale także noszą nam rzeczy, czyli przenoszą wszystkie rzeczy na swoich plecach.
I to dotyczy, warto tutaj jeszcze wspomnieć, nie tylko turystów, ale tak naprawdę też himalaistów, którzy jeżdżą tam w celach typowo sportowych, jeżeli tak można powiedzieć.
Tam dotyczy to wszystkiego. W Namche Bazar, czyli w stolicy regionu Kumbu, można tak naprawdę kupić w zasadzie wszystko. Są nawet bankomaty. Ale do tej miejscowości nie ma drogi takiej, żeby mógł dojechać tam jeep. Wszystko jest przyniesione na plecach ludzi bądź zwierząt. Tragarza, który niósł lodówkę na plecach. Także wszystko jest przenoszone na ludzkich plecach.
Lodówka pewnie do tej miejscowości, no
tak,
bo chyba nie do base campu. No właśnie, jakbyś mógł więcej powiedzieć o tej społeczności, o tych ludziach, jeżeli chodzi o szerpów, jacy to są ludzie? Jak oni są postrzegani przez turystów?
My tutaj jakby jako Europejczycy zwykliśmy nazywać szerpami osoby, które są przewodnikami. Szerpa to jest tytuł, tytuł w społeczności. Do imienia dodaje się ten tytuł szerpa, czyli osoba, która się wspina, osoba, która jest przewodnikiem. Mimo zniesienia podziału kastowego, ten podział kastowy w społeczeństwie jest dostrzegalny nawet dla Europejczyka. Przykładowo mój przewodnik, Manaw, który pochodzi z nizin i przeszedł całą drogę awansu na przewodnika, czyli najpierw był tragarzem, czyli nosił rzeczy, potem był pomocnikiem przewodnika, potem zdał egzaminy i jest przewodnikiem. Opowiadał mi o tym, że młodsi członkowie społeczeństwa już nie przestrzegają tych kastowych różnych zwyczajów. Natomiast mówi tak, ja nie mam problemu, żeby jeść z tragarzami razem przy stole. Ale gdyby mój tata się dowiedział, to byłby na mnie obrażony.
Czyli tam jest jakaś jasna hierarchia, tak?
Tak, jasno jest to zaznaczone. Mogę też powiedzieć historię, jak ci tragarze ze sobą współpracują. Mm. Najczęściej są to młodzi chłopcy pochodzący z tamtych wiosek, mają po 18-19 lat i dla nich jest to sposób na dorobienie do budżetu domowego. Najczęściej są to chłopcy, którzy już mają żonę i dzieci i najczęściej są to małżeństwa aranżowane. Ja zazwyczaj pytam się moich tragarzy, czy mają żony, mają dzieci. Tak, mają żony, zazwyczaj mają dzieci i zazwyczaj te związki są aranżowane przez rodzinę, bo jednak rodzina decyduje o tym kto z kim ma się wiązać. A noszenie bagażu jest sposobem na dorobienie przez dwa sezony w roku, dorabiają do budżetu domowego, bo zazwyczaj
to
są to rolnicy.
I to jest ich jedyna praca?
Zazwyczaj są to rolnicy.
Mhm. Jak organizacyjnie podejść w ogóle do takiej wyprawy? Czy to jest taka sama procedura jak przy na przykład chęci zdobywania Everestu, czyli musimy wynająć przewodnika czy tam agencję?
Pierwsze, co w głowie musimy sobie według mnie ustalić, to, że nie jest to kraj europejski, więc do pewnych rzeczy musimy podejść z dystansem. Chociażby z dystansem podchodzimy do czasu. To, że coś mamy załatwić w Europie, załatwia się w 15 minut, a może się przeciągnąć na kilka dni. Jeżeli chodzi o pozwolenia trekkingowe, teoretycznie od 1 kwietnia nie możemy wejść w wysokie góry bez przewodnika bądź też bez tragarza. Czyli musi nam towarzyszyć Nepalczyk. Tyle w teorii, bo w praktyce widziałem ludzi, którzy
podejmują się samotnie.
Chodzą samotnie i nikt ich za to nie ścigał. Co do Nepalu, jest procedura wizowa, powinno się ją załatwić przed wylotem. Wiza to jest bodajże $50, jeżeli chodzi o miesiąc, $30, jeżeli chodzi o 15 dni. Tak naprawdę można w Lukli szukać przewodników. Jest, wychodząc z lotniska w Lukli, zazwyczaj jest pod ścianami domów stoją potencjalni tragarze, których można sobie wynająć.
Mm-hmm. No i właśnie są te noclegi po drodze, które są już wcześniej ustawione?
Najczęściej te noclegi są załatwiane dużo wcześniej, żeby mieć pewność miejsca. Natomiast ja nie spotkałem się z taką sytuacją, że ktoś kogoś wyrzucił z domu. W Nepalu jest taki niepisany zwyczaj, że w tych tea house'ach można się przespać na głównej sali, zazwyczaj za bardzo drobną opłatą, chociaż ja ostatnio spałem bez opłaty, ale pod warunkiem, że będę kupował od nich jedzenie.
Mhm. Właśnie mówi się, że im wyżej, tym drożej też, jak się idzie
dokładnie,
do base
campu. Dokładnie tak jest.
Tak to wygląda.
Im wyżej, tym jest drożej. Ceny rosną dla mnie trochę już absurdalnie, bo litr zagotowanej wody kosztuje około 25-30 zł na samej górze.
Mhm. Czy są takie czasami momenty, że człowiek wstaje i mówi sobie, Boże, co ja tu robię w tym zimnie, w tym wietrze, dlaczego ja sobie to robię?
Ja myślę, że każdy człowiek, który wyrusza na taką wyprawę, czasami ma takie myśli, szczególnie gdy musi wstać o 5 rano i przejść się do ubikacji, której nie ma w pokoju.
Czyli jak ty już to odbierasz? Te wyprawy już są systematycznie, prawda? Ile razy byłeś tam?
W tym roku już byłem dwa razy,
ale generalnie
miesiąc.
W życiu.
Oj, to musiałbym policzyć.
Czyli już aż tak dużo.
Ja wychodzę z założenia, że jeżeli gdzieś się idzie z grupą i nie ma zdarzeń tak zwanych nadzwyczajnych, no to tak naprawdę każdy może grupę prowadzić. Jeżeli chodzi o przewodnika czy lidera, poznaje się go w sytuacjach nadzwyczajnych.
Zdarzyły ci się takie w twojej karierze do tej pory?
Były osoby, które zatajały na przykład swój stan zdrowia. Według mnie najgroźniejsze są osoby, dwa typy osób. Jeżeli chodzi z punktu widzenia lidera, mówię w cudzysłowie najgroźniejsze, bo tak naprawdę są groźne dla samego siebie. Czyli osoby, które doświadczają jakiś dyskomfort związany z wysokością, ledwo idą, są zielone albo białe na twarzy, widzę, że nie mają siły, zataczają się, a mówią mi, że to jest wszystko dobrze, wszystko w porządku i dam radę. Bądź też osoby, które panikują, to znaczy poczują ukłucie w głowie i alarmują. Ja prowadząc swoje grupy często mówię o tym, że na wysokości nie ma, kończy się demokracja. Tutaj ja decyduję, bo ja biorę odpowiedzialność i dla mnie najważniejsze jest bezpieczeństwo. A często trudno jest, miałem taką sytuację chociażby na Elbrusie w Kaukazie, gdzie widzieliśmy szczyt, było do szczytu około 100 metrów, no i trzeba było zejść i nie zdobyliśmy tego szczytu.
Ze względu na
bezpieczeństwo.
Jakieś osoby, tak?
Tak,
które
jednego
z uczestników.
I trudno jest ludziom, którzy widzą szczyt, wytłumaczyć, że odpuszczamy i schodzimy.
Bo warunki na przykład na to nie pozwalają, a to tylko 100 metrów.
No ja sam byłem w takiej sytuacji, że w zasadzie byłem blisko płaczu. Tyle włożyłem wysiłku i starań, żeby zdobyć górę, a jej nie zdobyłem.
Powiedziałeś, że bierzesz odpowiedzialność, tak? Tak jest, że bierzesz odpowiedzialność za grupę. I gdzie ta odpowiedzialność zaczyna się i gdzie kończy? To znaczy na jakim etapie? Jak wygląda ta odpowiedzialność?
Zdarzył się pan, który mi powiedział, że jest świeżo po zawale na wysokości, więc różnie ludzie podchodzą do swojego bezpieczeństwa.
Właśnie o tym mówię, tak jak w klapkach w Tatry, prawda? To jest ten mental.
Oczywiście, że nie można człowieka zmusić, aczkolwiek można mu powiedzieć, że od tej chwili idziesz na własne ryzyko, własną odpowiedzialność. Zawsze można skonsultować to z jakimś lekarzem. Ja nie jestem lekarzem ani ratownikiem medycznym, a nawet gdybym był, nie jestem osobą upoważnioną do podawania jakichś leków, bo często się zdarza tak, że osoby mogą być uczulone na leki. Więc tutaj jest to związane z odpowiedzialnością.
Mm-hmm. Tam są też leki, które się przyjmuje, prawda, na wysokość. Nie wiem, czy to praktykuje
się. Część osób stosuje lek na receptę, który obniża ciśnienie w oku, ale też działa na chorobę wysokościową. Ja go i stosowałem, i nie stosowałem, i aktualnie nie stosuję.
Mm-hmm. A tak po powrocie, jak już wracasz z tych swoich wypraw, jakie widoki tak cały czas masz w głowie? Powidoki, to tak nawiążę. Tak, twoje powidoki. Jak wyglądają twoje powidoki? Śmiejemy się powidoki, ponieważ Kamil też napisał książkę o tym tytule. No właśnie, jakie są twoje własne powidoki?
Mi się często góry śnią. I tak jak już wspomniałem, ta moja ukochana Ama Dablam, do której pewnie wrócę w literaturze. Natomiast takim moim ukochanym widokiem jest to widok na dolinę z tamtych rejonów. Jest to widok na dolinę Kumbu, wejście na taką górkę, można powiedzieć, pagórek, bo to jest niecałe 5000 metrów z miejscowości Dingboche, gdzie stojąc przy stupie buddyjskiej mamy widok na 4 ośmiotysięczniki.
Jeżeli chodzi o tę kulturę, odmienność, zauważasz to po drodze? Bardzo to się rzuca w oczy? Albo może oni trochę przyjęli naszych nawyków?
Tak, globalizacja postępuje, tak? Możemy widzieć Nepalkę w stroju ludowym, na bosaka pijącą Coca-Colę i to nie jest
nic nadzwyczajnego,
tak. Mm. Na pewno turystyka do Basecampu zmieniła ich sposób bycia. Do końca lat 40. Nepal był zamknięty. Stąd też wszelkie próby zdobywania przed Tenzingiem Hilarym Everestu dokonywane były od strony Tybetu. Chociażby próba dokonana przez Malorego.
I to też nie było proste.
Tam trzeba było kilkaset kilometrów dojść do tej góry. Natomiast samo otwarcie się Nepalu, bodajże po 1947 roku, sprawiło, że te dosyć izolowane, czy wręcz całkowicie izolowane doliny wypełniły się turystami. I w tej chwili ten szlak do Basecamp, a nie tylko tam, także szlak na Annapurne, Basecamp, czy też cała Dolina Kumbu, gdzie to wąskie gardło znajduje się w Lukli, można powiedzieć, że robi się mocno turystyczne.
Mhm. Jakiś taki najstraszniejszy moment podczas tego trekkingu jest? Coś takiego, co mierzi jednak krew w żyłach i potrafi dostarczyć tej adrenaliny?
No zawsze trochę adrenaliny dostarcza mosty oczywiście.
Mosty, tak. Nad przepaścią.
Tych mostów jest chyba 7 po drodze, mosty nad przepaściami. Ludzie różnie reagują.
No właśnie, domyślam
się. Wypracowaną technikę przechodzenia.
Jaka technika?
Osoba idzie za mną, mamy kijki trekkingowe, trzymamy się razem za kijki i przechodzimy. Ona nie patrzy w dół, tylko ja ją przeprowadzam i da się to zrobić. Natomiast zawsze dreszczyk emocji to jest mijanie karawan jaków na wąskich ścieżkach.
Też nad przepaścią.
Nad przepaściami, tak. To z jednej strony mamy przepaść, z drugiej strony mamy jaki. Górę. I mamy jaki. Było takie zdarzenie, że tutaj akurat właśnie w Dingbocze przy klasztorze buddyjskim, jak uderzył rogiem turystkę i zresztą wybił jej w nodze dziurę i skończyła się
wyprawa,
tak. Ale to jak to się zdarzyło, jak się chce zrobić zdjęcie z jakiem i traktuje się 500-kilogramowe zwierzę jak pluszaka, to niestety
czasami tym grozi. Tak, a takie są też historie?
Oczywiście, tak. No te jaki są zwierzętami półdzikimi. Przez pół roku jaki żyją w dolinie dziko. One pracują tylko w 2 sezony. W zimie siedzą w zagrodach, do których same schodzą, bo tam są pilnowane przez pasterzy. A później tak naprawdę chodzą samopas i żyją w stanie półdzikości.
Czyli rzeczywiście ta droga tymi wąskimi alejkami, o ile tak
no to trzeba
tak
kilka zasad tak stosować. Nie zaczepiamy jaków, nie ciągniemy je za ogony, jak mijamy się z jakami,
no proszę,
zawsze
to
stoimy.
To jest podstawa. Nie mogę...
No, pewne rzeczy, które są dla nas oczywiste, nie są oczywiste dla wszystkich. I nie zawsze tak jest. I zasada najważniejsza, nigdy nie stajemy między jakiem a przepaścią, a stajemy między jakiem a górą.
Tak. O królu trekkingu, czyli drodze do Everest Base Camp, opowiada nam Kamil Zińczuk.
Czas zuchwałych.
A dziś moim gościem jest Kamil Zińczuk, współorganizator wypraw między innymi w Himalajach. Trekking do bazy pod Everestem. Wspomniałeś na samym początku, że nie jest dla każdego, ale czym możemy się kierować? Jakie zasady przyjąć, że nadajemy się?
Jeżeli jesteśmy aktywni fizycznie, to znaczy nie spędzamy całego życia na kanapie przed telewizorem i zaplanujemy odpowiedni czas, jeżeli chodzi o trekking, aklimatyzację oraz odpoczynek, to myślę, że każda osoba jest w stanie wejść. Oczywiście ja bym przed każdym trekkingiem tego typu doradzam potencjalnym uczestnikom konsultacje z lekarzem, bo są takie schorzenia, które mogą wykluczyć, czy nadciśnienie na przykład.
Z takich popularniejszych, co jeszcze właśnie może wykluczyć to, o czym ty wiesz, nadciśnienie?
Kłopoty z układem oddechowym i krążeniowym.
No właśnie, ty też nie zwalniasz tempa. W tym roku były te dwie wyprawy pod Everestem.
Teraz była też Annapurna.
Była jeszcze Annapurna. Szykujesz się teraz jeszcze do Wietnamu i w przyszłości też, niedalekiej przyszłości, do Maroka, tak? Na rowerach.
W Maroku w tym roku już byłem. Udało mi się zdobyć najwyższy szczyt Atlasu. Mogę powiedzieć rzutem na taśmę, bo teraz po tym trzęsieniu ziemi ten szlak jest zniszczony.
No właśnie.
I co najmniej rok będzie nieczynny. Tak, już za dwa tygodnie wracam do Azji Południowo-Wschodniej. Mam tam pewne sprawy z tym kierunkiem niezałatwione. W 2019 roku przejechałem rowerem z Hanoi do Ho Chi Minh, a teraz chciałbym pojechać dalej, czyli przejechać deltę Mekongu, przejechać Kambodżę, tak żeby zakończyć całą imprezę w Bangkoku.
No i co? Wśród tych wypraw, których tak wiele, myślisz, że ci się nigdy nie zamarzy jakiś ośmiotysięcznik? Bo fizycznie chyba się nie obawiasz, że fizycznie fizycznie nie dałbyś rady.
Całkiem możliwe. Natomiast ja mam bardzo dużo pokory w sobie, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Jeżeli miałbym, tak jak mówię, przygotowywać się do Everestu, najpierw bym zaczął od Island Peaku, czyli tego jednego z łatwiejszych sześciotysięczników, żeby zobaczyć, jak wygląda ta sama akcja wspinaczkowa powyżej 6000 metrów. Osobiście uważam, że osoba, która nie doświadczyła wysokości, nigdy nie będzie wiedziała, z czym to się je. Moje pierwsze doświadczenie z wysokością to był dla mnie szok. Wydawało mi się, że jestem świeżo po ustanowieniu życiówki w maratonie, jestem silnym facetem, a po 10 krokach nie mogłem złapać oddechu. Trzeba mieć zawsze w tyle głowy to, że ta wysokość może bardzo szybko zweryfikować nasze plany.
Dziś moim gościem był Kamil Zińczuk, współorganizator wypraw między innymi w Himalajach. Dziękuję Ci, Kamilu, za rozmowę.
Dziękuję również.
I na zakończenie przypomnę, że wszystkie odcinki Czasu Zuchwałych dostępne są na platformach z podcastami, między innymi na Spotify oraz na stronie internetowej Radia Lublin. Bogusław Wichrowski, Agata Zalewska, dziękujemy za uwagę. Zapraszam za tydzień w sobotę z biurka.